Głusi Polacy to mniejszość językowa, tak jak Litwini, Białorusini czy Romowie. Tym, co wyróżnia ich na tle innych, jest fakt, że żyją w rozproszeniu. Od osób słyszących dzieli ich bardzo trudna do przekroczenia bariera komunikacyjna, sprawiająca trudności w codziennym funkcjonowaniu. PJM, czyli polski język migowy, jest językiem podstawowym ojczystym dla około 50 tysięcy osób. Obecnie trend na naukę migowego wzrasta. Szybkość i trudność w przyswajaniu tego języka jest kwestią indywidualną.
Jeżeli ktoś ma talent do języków obcych, też mu to łatwiej przyjdzie. Niektórzy potrafią bardzo szybko opanować ten język. Jeżeli robią to systematycznie, to szybko opanowują nowe znaki. Jeżeli jest to sporadycznie, no to łatwo jest po prostu pozapominać. To jest podobnie jak z nauką języków obcych. Jeżeli ta osoba ma dobrze rozwiniętą koordynację wzrokową, umie odczytywać przestrzeń, odbierać przestrzeń, ma umiejętność wyrażania emocji, taką cielesną, to bardzo pomaga w nauce języka migowego. Trochę jak aktor, tak? Odbierania emocji, odczytywania emocji od innych osób, odczytywania przestrzeni, wykorzystywania tej przestrzeni, to wszystko jest bardzo przydatne w nauce języka migowego.
Każde państwo ma swój własny język migowy. Co więcej, może on posiadać wiele regionalizmów i różnić się pojedynczymi znakami w zależności od miasta czy środowiska, w którym jest używany.
Polski język migowy naturalny to jest język używany przez głuchych, którzy porozumiewują się nim na co dzień. A system języka migowego to jest próba przełożenia z języka polskiego na język migowy zdań, znaków. Czyli to jest używane przez nauczycieli, profesorów, ludzi, którzy próbowali się nauczyć języka migowego i to miało być ułatwienie w opanowaniu tego języka. Czyli bardziej przełożenie języka polskiego na język migowy niż taki właśnie naturalny język migowy z jego gramatyką, strukturą, której używają głusi na co dzień. Jest też jeden język, który jest międzynarodowy, który można się posługiwać z różnymi obcokrajowcami.
W Polsce pierwsza szkoła dla osób pozbawionych słuchu powstała w roku 1817 w Warszawie. Ksiądz Jakub Felkowski założył wtedy w Pałacu Kazimierzowskim Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, tym samym umożliwiając im edukację. Później placówka została przeniesiona na Plac Trzech Krzyży, gdzie funkcjonuje do dziś. Od połowy XIX do połowy XX wieku w edukacji głuchych dominowała doktryna oralistyczna. Według niej głusi mieli uczyć się czytać z ust. Niesłyszącym zakazano migania, a w szkołach zdarzały się przypadki wiązania rąk, by tej praktyce przeszkodzić.
Indianie już używali języka migowego, komunikacji. Jeśli chcieli przed wrokiem mieć jakieś tajemnice, to używali jakichś znaków, żeby dać sobie sygnał ostrzegawczy. Bardzo dużo jest losów i dziejów tego języka migowego. Był właśnie jeszcze taki okres, w którym ten system był taki istotny, żeby go uczyć, no ale okazało się, że jednak dla samych głuchych ten język migowy jest tak naturalny i tak potrzebny, że ten system nie wyczerpuje tematu i niestety nie jest wystarczający dla nich. Nie wykorzystuje tego potencjału ich, jeśli chodzi o gramatykę, kulturę, ich potrzebę wyrażania emocji i dlatego to były burzliwe dzieje.
Można spotkać się ze stwierdzeniem, że język migowy jest bardzo prosty i nie pozwala na formułowanie złożonych zdań i twierdzeń naukowych. Jednak jest to bardzo nietrafione, a wręcz krzywdzące. Pojawiają się również inne mity.
Ludzie myślą, że wystarczy, że głusi założą aparat, to znaczy, że będą wszystko słyszeli, że jakby to pomaga im słyszeć. To jest tylko jakby dodatkowe wsparcie i że od razu jak założą aparat, to potrafią mówić. To nie jest prawda. Jakby wielu ludzi myśli, że język migowy ma taką samą gramatykę jak język polski, że to tak samo wygląda, a to nie jest prawda. Język migowy ma swoją strukturę, swoją kulturę, swoją gramatykę, więc jest to kompletnie inna sprawa i właśnie wiele osób nie wie o tym, że język polski jest językiem obcym dla osób głuchych, że to jest po prostu drugi język, którego się uczą. To nie jest ich naturalny, podstawowy, pierwszy język, którym się komunikują.
W sztuce i komunikacji osoby niesłyszące używają różnych symboli, by zobrazować to, co mają na myśli.
Inaczej wykorzystują nawet tą przestrzeń. Po prostu pewnych rzeczy nie trzeba dodawać w języku migowym, bo je widzimy, tak? Możemy pokazać, zlokalizować. Jest trochę inne myślenie.
I tak motyl, który nie słyszy żadnych dźwięków, stał się odzwierciedleniem osób głuchych w sztuce i kulturze. Porównanie języka migowego do barwnych i trzepocących skrzydeł motyla dopełnia znaczenie tego znaku. Kolor turkusowy jako symbol zarezerwowany jest wyłącznie dla głuchych, by odróżnić tę społeczność od innych. Jest barwą zaufania, nadziei i wiary w siebie i ludzi. Można się domyślić, że dłonie są dla niesłyszących bezcenne. Zarówno w sztuce, jak i w świadomości osób słyszących dłonie są symbolem między innymi dialogu. We pewne znaczenie można przypisać także uszom. W malarstwie i nie tylko oznaczają one właśnie brak słuchu, dźwięków, ciszę, bezużyteczność tego narządu. Dzieci uczestniczące w sobotnich zajęciach w Galerii Labirynt miały okazję zapoznać się bliżej z takimi symbolami i nie tylko.
Będą dzieci głuche, może też będą dzieci słyszące, brały udział w warsztaty pod tytułem Labirynt Znaków, Galerii Labirynt. Ja będę tłumaczyła na język foniczny. Temat dzisiejszych warsztatów to jest sztuka osób głuchych. Deaf Art jest stworzony przez głuchych artystów. Zlokalizowali w Ameryce w latach 70. i założyli właśnie Deaf Art. Będę prezentowała artystów, którzy tworzą właśnie w tym nurcie artystów głuchych i dzieci będą miały za zadanie na warsztatach też stworzyć jakieś własne prace, inspirując się tymi prezentacjami, tymi obrazami, tymi artystami.
Warsztaty w języku migowym prowadziła Justyna Kieruzelska, która udzieliła nam również wywiadu. Po zajęciach zapytaliśmy dzieci o wrażenia. Całość na język foniczny tłumaczyła Ewelina Lachowska.
Bardzo mi się podobały. Bardzo fajne były te warsztaty. Mogliśmy stworzyć własne prace. Który motyw ci się najbardziej podobał?
Motyl. No bo motyl to zwierzę.
Mogliśmy porysować, dowiedzieć się jakby nowych rzeczy, ale też mogliśmy zastosować nowe techniki i wykorzystać je w swoich pracach.
Podobało mi się ucho i motyl.
Jak motyl pójdzie do ucha, no to wtedy się jest głuchym.